Rozdział 12. Tajen westchnął, odkładając z rozczarowaniem niewielki stosik kartek. Od kiedy otrzymał notatki Reina od Dalego, przeczytał je trzykrotnie, lecz wcale nie dowiedział się więcej. Rozejrzał się po przestronnym pomieszczeniu, piwnicy pod rozpadającą się starą rezydencją w świecie, który niegdyś kwitł pod rządami Reina, i powiódł wzrokiem po otaczających go przedmiotach. Stół, na którym zmieściłby się leżący człowiek, przyrządy lekarskie, leki, filtr wody, palnik, bandaże. Przeniósł spojrzenie na drugą stronę. Stół, półki, insektoidy, narzędzia, metal, z którego można tworzyć części, chemikalia, olej. Zastanawiał się, czy będzie potrzebował czegoś więcej, czy o niczym nie zapomniał. Miał świadomość, że szuka wymówki, by jeszcze nie rozpoczynać pracy, a jednak wciąż nie zdołał wziąć się w garść. Może w innym miejscu mógłbym zebrać takie same zapasy, jakie zgromadziliśmy do wskrzeszenia Reina, żeby potem przywrócić ciało Velli. Wyprostował się. Vello? Pomyślał. Wiedziałem, że czegoś jeszcze nie zrobiłem. Nie skonsultowałem się z tobą. Wyjął torebkę spod koszuli, wydobył z niej książkę i otworzył. Co mam teraz zrobić, Vello? Na stronie pojawiło się jej eleganckie pismo. Przestać się ociągać? Wiesz, że na tym etapie Dali nabierze podejrzeń, jeśli nadal będziesz zwlekał. Przytaknął. Masz rację, a jednak naprawdę nie wiem, co robić. A co cię powstrzymuje? Od czego zacząć? W zapiskach Reina etapy wskrzeszenia człowieka nie pojawiają się w logicznej kolejności. Jest w nich zbyt wiele luk. Czasami pisał bardzo szczegółowo i jasno, nie ukrywając ważnych spostrzeżeń, czasami zaś tylko odnosił się do pewnych informacji, których nie zawarł w notatkach. Prawdopodobnie nie przewidział, że ktoś będzie je czytał, a był zajętym człowiekiem. To prawda. Możliwe też, że Dali pominął jakieś informacje, gdy zlecił tłumaczenie zapisków, a potem zablokował związane z tym wspomnienia. To nie miałoby sensu, jeżeli pominięte informacje mogłyby zadecydować o twojej porażce, odmowie dalszej współpracy lub niezadowalającym rezultacie. Przyznał jednak, że tłumaczenie może być niedokładne. Bo wiedza tłumacza nie była dokładna. Na szczęście żyją jeszcze ludzie, którzy używają tego mało znanego języka. Dali zastanawiał się, czy to ojczysty język Reina. Losowo wybrał zdanie do przetłumaczenia i wysyłał swoich ludzi na wielkie targowiska oraz w miejsca, w których gromadzono wiedzę, a nawet do podróżników. I w końcu znalazł człowieka, który rozpoznał język. Był to uczony z Lifter. Na szczęście w zdaniu nie zawarto żadnych informacji, które Dali chciałby zataić. Kiedy odnalazł lud mówiący tym językiem, wybrał troje tłumaczy nie mających pojęcia o magii i przekazał im poszczególne strony w przypadkowej kolejności, by zrozumieli jak najmniej z tego, co będą przekładać. Nie chciał ich bowiem po wszystkim zabić. Nie zadawałby sobie aż takiego trudu, gdyby współpracował z kimś, kto nie miałby tylu skrupułów, co Tajen. A jednak ta niedogodność go nie rozzłościła. O dziwo ucieszyła go nawet. Z zadowoleniem odkrył, że jednak nie lubi zabijać, choć przez setki cykli robił to dla Reina. Dali to człowiek pełen sprzeczności, rozmyślał Tajen. Zablokował wspomnienia, których nie chce mi pokazać, a ja nie mogę mieć pewności, że człowiek, z którym mam do czynienia, jest naprawdę sobą. Gdyby wziął mnie do ręki, mogłabym spróbować dotrzeć do tych wspomnień. Nigdy nie dałby się podejść w ten sposób, Tajen westchnął. I nie pozwoli mi zwlekać w nieskończoność. Muszę poczynić jakieś postępy, ale jak? To pytanie zadał sobie, nie Velli, więc nie odpowiedziała. Przygryzł policzek. To zadanie ma trzy etapy. Muszę odkryć, w jaki sposób Valhan przeniósł wspomnienia do dłoni i powtórzyć ten proces. Dostęp do dłoni by mi pomógł, ale Dali mi jej nie przekaże, dopóki nie udowodnię, że jestem w stanie kogoś wskrzesić. Ja mogę stanowić źródło wiedzy. Jestem bardziej złożonym obiektem, ale zawarto we mnie wspomnienia. Znajomość zasad przekształcania wzorców pomoże ci zrozumieć moją strukturę. kiwnął głową. Tak zrobię. Ale muszę też znaleźć kogoś, kto zgodzi się na skopiowanie swoich wspomnień do przedmiotu. Ja się na to nie piszę. Dali pewnie też nie, więc będę musiał kogoś tu sprowadzić. Najlepszym pomysłem, jaki przyszedł mu do głowy, było przeniesienie wspomnień umierającego do odpowiedniego naczynia. Dzięki świadomości, że ocaliłby tę osobę od śmierci, łatwiej było mu znieść myśl o takim eksperymencie. Ale przecież mógłby tego człowieka uzdrowić. Teraz mógł uzdrowić każdego i przedłużyć każde życie. Mógłby robić to nawet w tej chwili, a jednak zajmował się czymś innym. Ariel nie wspominała o owym moralnym dylemacie, gdy rozmawiali o nauce przekształcania wzorców. Kiedy pomyślał, że mógłby wyleczyć każdą chorobę w każdym świecie, zrozumiał, jaki chaos mogłoby to wywołać. Nie zdołałby uzdrowić wszystkich, więc jak miałby wybrać, komu pomoże? Jak daleko powinien się posunąć, skoro jest zdolny doprowadzić człowieka do idealnego stanu fizycznego, a nawet odwrócić proces starzenia się? Kiedy ludzie dowiedzieliby się, co Tajen potrafi i czego chciałby dokonać, czy zapotrzebowanie na jego zdolności uzdrowicielskie nie doprowadziłoby do rywalizacji i chaosu wśród potrzebujących? Czy zamożni nie zepchnęliby zwykłych ludzi na dalszy plan? Nie miał jeszcze odwagi, by stawić czoła tym pytaniom. Na szczęście najpierw musiał zająć się zawartą umową, złożoną obietnicą i popełnionym błędem. Drugi etap to przygotowanie osoby, która stanie się naczyniem. Będzie mi potrzebne czyjeś ciało. Valhan napisał, że szukał niewyszkolonego maga, jak najbardziej zbliżonego do niego mocą, na wypadek, gdyby jego własnych magicznych zdolności nie udało się przenieść. Kiedy Tajen to przeczytał, po jego plecach przebiegł dreszcz. Riel spełniała te wymagania. Tajen również. Ale nie wiedział, że jestem aż tak potężny. Poza tym byłem już przeszkolony w posługiwaniu się magią. Przy tej notatce widniało podkreślone słowo mężczyzna. Może tylko dlatego Riel się nie nadawała. Dobrze byłoby się dowiedzieć, czy Kal przejął pełną moc Reina. Jeżeli tak, to znaczy, że zdolności magiczne są cechą wyłącznie fizyczną i każdego można obdarzyć taką mocą. I że Tajen będzie musiał zrezygnować z pomysłu, by wskrzeszonego Reina obdarzyć mniejszą mocą, by nie stanowił zbyt wielkiego zagrożenia dla odnowicieli i Riel. A jeśli Kal dorównuje potęgą Reinowi? I tak dziwnym zbiegiem okoliczności były zbliżone w czasie narodziny dwojga magów dorównujących mu mocą, ale myśl o trzeciej takiej osobie wprawiała w osłupienie. Czy miało to związek z prawem milenium i co kilka tysięcy cykli rodziło się więcej potencjalnych rywali? Wątpił, by jakaś nadprzyrodzona siła miała wpływ na kształtowanie przyszłości, więc albo co kilka tysięcy cykli dochodziło do naturalnego zawirowania w magicznej mocy, albo Rein nie miał rywali, nim zniknął na 20 cykli, bo wszystkich zabił. Ta druga możliwość zaniepokoiła Tajena, bo oznaczała, że potężni magowie rodzą się nieustannie i wkrótce będzie ich bardzo wielu. A także, że moc Reina nie była niczym nadzwyczajnym, lecz po prostu Valhan potrafił utrzymywać władzę i porządek. To byłaby ironia losu, gdyby Kal został następcą, skoro Valhan stworzył go, by sam mógł utrzymać się przy władzy. Zwłaszcza gdyby Kal wdał się w zwycięską walkę z Reinem. Znowu się rozpraszasz, napisała Vella. Tajen wrócił myślami na ziemię. Nie potrzebuję maga dorównującego mocą Reinowi. Wystarczy ciało niedawno zmarłego albo osoby, której umysł nie pracuje. Obie możliwości wciąż wywoływały w Tajenie dyskomfort. Zwłoki należało traktować z szacunkiem, a ktoś nawet pozbawiony wspomnień straci szansę na nowe życie, jeśli w miejsce jego umysłu pojawi się inny. Valhan próbował zacząć od noworodka i dzięki przekształcaniu wzorców przyspieszyć jego rozwój do osoby dorosłej, ale umysł i ciało nie rozwijały się odpowiednio. Brakowało bowiem doświadczeń niezbędnych do nauki i adaptacji. Wspomnienia nie zagnieździły się prawidłowo. Kończyny nie odpowiadały na nieznane polecenia mózgu. Dorosły umysł potrzebował dorosłego ciała. Tajen zastanawiał się, czy z podobnego powodu umysł mężczyzny potrzebował męskiego ciała, by męskie narządy mogły prawidłowo funkcjonować, a umysł kobiecy ciała kobiecego. Nie zamierzał jednak eksperymentalnie sprawdzać tej teorii. To, co robił, i tak już przyprawiało go o dylematy moralne. Trzecie zadanie polegało na przetransportowaniu do nowego ciała informacji zawartych w przedmiocie. To stwarzało kolejny dylemat. Co się stanie z nową osobą? Jeśli się im powiedzie, będą musieli znaleźć dla niej nowy dom. A jeśli się nie powiedzie? Tajen zadrżał. Zależy, z jakiego powodu by się nie udało. Na razie musiał skupić się na pierwszym zadaniu, a zatem znaleźć umierającą osobę, która chciałaby skopiować samą siebie. Czyli muszę opuścić to bezpieczne miejsce. Może właśnie dlatego się waham. Jego uwagę przykuł ruch w drugim końcu podłużnego pomieszczenia. Podniósł wzrok, a serce zamarło mu w piersi, gdy dostrzegł materializującą się postać mężczyzny. Kiedy jednak go rozpoznał, jego puls wrócił do normy. Witaj, Tajenie, odezwał się przybysz, gdy już całkowicie zszedł do świata. Witaj, Dali, odparł Tajen, wkładając Wellę do torebki. Najwierniejszy Reina znów zmienił swój wygląd, pozbył się brody. Włosy miał nieco dłuższe, w odcieniu jasnego blondu. Musiałem coś sprawdzić, rzekł Dali, klucząc wśród mebli. Tajen zajrzał w jego myśli i dowiedział się, że Mac spotkał się z ludźmi, którzy obserwowali rodzinę Baluki. Udało ci się poczynić jakieś postępy? Tajen zignorował pytanie. Nie pomogę ci, jeśli ich skrzywdzisz. Dali zmrużył oczy. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nie będę musiał. Podszedł do krzesła i ruchem głowy wskazał notatki Reina. No więc? Tajen stłumił westchnienie. Czytałem to już 3 razy. Jak na kogoś, kto żył 1000 cykli. Nie spisał instrukcji zbyt dokładnie. Dali uniósł brwi. Jak na kogoś, kto twierdzi, że Valhan niewłaściwie podszedł do kwestii wskrzeszania, zbyt niezachwianie polegasz na zebranych przez niego informacjach. Tajen wzruszył ramionami. Gdybym się dowiedział, co dokładnie osiągnął, może uniknąłbym popełnienia tych samych błędów. O ile rzeczywiście popełnił błędy. Dali niedbale machnął ręką. Musimy pracować z tym, co mamy. Czy mogę ci w czymś pomóc? Tajen już zaczynał kręcić głową, ale się powstrzymał. Znasz kogoś, kto zgodziłby się, by go skopiować? Dali uniósł brwi. Maga czy nie? To nieistotne. Mam takiego ochotnika sprowadzić tutaj? Nie, możliwe, że trzeba będzie zużyć ogromną ilość magii, a to osłabi ten świat. Czy wykorzystasz go też jako naczynie? Tajen pokręcił głową. Skąd mielibyśmy wówczas wiedzieć, że eksperyment się udał? Słuszna uwaga. Będziesz w takim razie potrzebował też naczynia. Zgadza się. Kogoś, kto niedawno umarł. Uzdrowię jego ciało, a potem zmienię je na wzór ciała ochotnika. Do tego etapu nie będę potrzebował aż tak wiele mocy, więc możemy zrobić to tutaj. Na wskrzeszenie trzeba jednak znaleźć zasobny, niezamieszkany świat. Dali pokiwał głową, ale uwagę skupił w najdalszym końcu pomieszczenia. Czy to jest to, co myślę? Tajen podążył wzrokiem za jego spojrzeniem ku insektoidom. Były znacznie większe od żuczka. Ich ciężkie korpusy w cieniu wyglądały groźnie. Owszem. Dali wstał i podszedł do urządzeń. Tajen ruszył za nim. Po co ci one? Szukam sposobu, by je zniszczyć. Jednego sposobu na wszystkie. To możliwe? Spytał Dali, trącając jedno z urządzeń, jakby chciał sprawdzić, czy jest uśpione. Raczej nie, przyznał Tajen. Ale muszę spróbować. Dali odwrócił się, kiwając głową z aprobatą. Światy bardzo by skorzystały na twoim powodzeniu. Zmarszczył brwi. Czy dlatego ociągasz się z pracami nad wskrzeszeniem? Tajen zaprzeczył ruchem głowy. Na razie tylko demontuję mechanizmy, żeby znaleźć ich wspólne słabe strony. To prosta robota, którą mógłby wykonać każdy student z Lifter. I mam przynajmniej zajęcie dla rąk, kiedy zastanawiam się nad kwestią wskrzeszenia. Może więc znajdziesz studenta, który się tym zajmie? Zaproponował Dali. Musiałbym nadzorować jego pracę, a on widziałby, czym się zajmuje. Wystarczyłoby, żeby wiedział, że szukasz sposobu na zastąpienie ciała ludzkiego młodszym lub innym. Twoje eksperymenty nie będą miały nic wspólnego z Valhanem. Kiedy stworzymy dla niego ciało, odeślemy asystenta. Poszukaj kogoś młodego, kto nie potrafi przekształcać wzorców i nie będzie się zastanawiał, po co próbujemy przenieść umysł do innego ciała, skoro człowieka można po prostu uzdrowić. Jeśli w Lifter nie znajdziesz odpowiedniej osoby, mogę wskazać ci inne szkoły magii, choć nie sądzę, by tam nauczano magii mechanicznej w szerokim zakresie. Tajen niechętnie pokiwał głową. Wolałby nie wciągać nikogo w tę sytuację, ale propozycja Dalego zabrzmiała jak polecenie. Dopilnuj, by był to mag słabszy ode mnie, dodał Dali. Żebym po skończonej pracy nie musiał go zabić. A zdołałbyś, gdyby był silniejszy? Oczywiście. Dali wzruszył ramionami. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i lojalnym przyjaciołom można sobie poradzić z każdym przeciwnikiem. Zapamiętam to sobie. Spojrzenie maga powędrowało w dal, gdy czerpał magię z przestrzeni w górze. Znajdę ochotnika, a ty sprowadź sobie asystenta. Tajen skinął głową. Jakie mam mu zaproponować wynagrodzenie? Jakie tylko zechce, ja o wszystko zadbam. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie. W takim razie przyjdę po ciebie, gdy znajdę ochotnika, oświadczył Dali i zniknął. Tajen minął miejsce, które zwolnił najwierniejszy, zebrał notatki Reina i podszedł do szafki pod ścianą. We wspomnieniach Dalego dostrzegł pierwszy maleńki notes. Czy Rein go ukrył, czy nosił przy sobie? Chował go w saszetce pod koszulą, tak jak Tajen Welle? Tajen uśmiechnął się na tę myśl, ale jego rozbawienie szybko minęło. Dzień, w którym po raz pierwszy spotkał się z Reinem, był dla nich obu pewnym objawieniem. W Welli Rein dostrzegł przebłysk rozwiązania problemów z sojusznikami. Wyjawiła mu sposób na zachowanie wspomnień w przedmiocie, z którego później mógłby je wydobyć. Tajen otworzył zamkniętą na klucz szafkę i wyjął bandaże z najniższej półki. Następnie za pomocą magii uniósł opróżnioną półkę. Na dnie szafki ukazało się zagłębienie. Wówczas wypowiedział jedno słowo. Żuczku? Z ciemności wyłoniły się energicznie drgające czułki. Wyjdź. Insektoid dreptał szybko, gramoląc się na spód półki. Tajen wsunął notatki do środka. Wolałby je zniszczyć, skoro Vella poznała już ich treść, ale Dali chciał zachować je w nienaruszonym stanie. Pilnuj ich, żuczku, nakazał Tajen. Jeśli ktoś inny niż ja lub Dali spróbuje zabrać notatki, spal je. Z szafki rozległ się potwierdzający gwizd. Tajen zamknął skrytkę i zaczął wkładać bandaże na miejsce. Może uda mu się znaleźć sposób na zniszczenie wszystkich bojowych insektoidów. Może zdoła tego dokonać, nie niszcząc jednocześnie tych nieszkodliwych. Jeśli jednak będzie musiał zniszczyć wszystkie, zrobi to. Nawet żuczka. Zaskoczył go pomysł Dalego na znalezienie asystenta. Dali dbał o dobro światów, więc zapewne zależało mu na rozwiązaniu problemu insektoidów, o ile nie pochłonie to całej uwagi Tajena. Dziwił się jednak, że Dali chce dopuścić kogoś do ich eksperymentów. Tajen zamknął drzwi szafki i wstał. Zaczerpnął magii, odepchnął się od świata i okrężną drogą udał się w podróż do Lifter. W miarę jak zbliżał się do szkoły, ogarniały go obawy. Tarren twierdził, że ci, którzy znali Tajena i jako ucznia, i jako nauczyciela, jemu przypisywali wynalezienie insektoidów. Niestety z tego też powodu uwierzyli, że stworzył również insektoidy bojowe. Gdy tylko uczniowie Tarrena wybierali się do Lifter, starzec prosił ich o sprostowanie, ale Tajen nie wiedział, ile zdołali zdziałać. Nie był to jedyny powód do niepokoju. Plotka o szpiegowaniu wśród buntowników mogła narobić mu kłopotu. Jeśli uwierzyło w nią wielu nauczycieli i uczniów, być może wspólnie postanowią go przepędzić. Wieść, że szpieg przybył do Lifter, na pewno od razu rozeszłaby się po światach i Tajen musiałby uciekać przed pościgiem rozgniewanych magów. Postanowił zatem wylądować w odosobnionym miejscu i rozejrzeć się po ludzkich umysłach w poszukiwaniu kogoś, kto nadawałby się na jego asystenta, potem zaś dopilnować, by tylko ta osoba go zobaczyła. Zszedł do świata lifter z dala od powszechnie używanych ścieżek, by nie natknąć się na nikogo w przestrzeni między światami. Stworzył nowy szlak, ukrywając jego początek i koniec. Trzymając się po przeciwległej stronie wąskiego wąwozu, w którym mieściła się szkoła, szybował wzdłuż skalnej ściany i na zejście do świata wybrał zacienioną szczelinę. Nigdy nie patrzył na lifter z tego miejsca. Widok był imponujący. Pradawny budynek, powiększany przez wiele setek cykli, wyrastał ze skały pośrodku wąwozu. W stromym podłożu wykuto wąską, krętą drogę, prowadzącą do leżącej poniżej wioski. Był poranek. Za chwilę miały zacząć się lekcje. Uwolnił zmysły i wkrótce ogarnęła go wrzawa niezliczonych ludzkich myśli. Jakby patrzył na chmurę latawców, jaskrawe i stonowane, jasne i ciemne, a bliższe przyćmiewały bardziej odległe. Przeskakiwał z jednego umysłu w drugi, w nadziei, że wśród przypadkowych skrawków wyłapie coś, co ma związek z magią mechaniczną. Jedna grupa skupiona była na obliczaniu cykli w odniesieniu do pór roku w jednym ze światów. Tajen uśmiechnął się, gdy wyczuł znudzenie i dezorientację uczniów. Druga tworzyła rzeźby, unosząc wodę i zamrażając ją. To ćwiczenie miało na celu doskonalenie kontroli i większość dobrze się przy tym bawiła. Trzecia przygotowywała się na długi wykład z historii. Nie jeden student żalił się, że ostatnie wydarzenia są znacznie ciekawsze niż te z zamierzchłej przeszłości. Potem Tajen dostrzegł znajomy widok. Trybiki i inne części, z których powstawały insektoidy. Skupił się na jednym konkretnym umyśle, uczennicy konstruującej niewielkie urządzenie. Nie budowała insektoida, lecz coś w rodzaju obrabiarki do strugania nóg do krzeseł. Dziewczyna spojrzała na urządzenie do wyrobu koszy skonstruowane przez innego ucznia. Za bardzo przypomina owada. Przez jej myśli przemknęło wspomnienie słów często wypowiadanych przez nauczycielkę. Maszyny powinny wyglądać jak maszyny, nie jak żywe stworzenia. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Byłoby łatwiej, gdyby części, z których możemy korzystać, nie były pierwotnie przeznaczone do budowy insektoidów. Tajen przeniósł się do umysłu chłopaka. Zika nie obchodzi, jak wygląda urządzenie, myślał młodzik. Twierdzi, że maszyny mają przede wszystkim wykonywać zadania, do których zostały stworzone. Dopiero potem można przejmować się ich wyglądem. A przecież czy istnieje coś piękniejszego niż tkacz błotny? W jego myślach pojawiło się wielonożne stworzenie morskie z opalizującą kopulastą skorupą. Błoto przyklejone do jego brzucha, z odnóżami przypominającymi łyżki, było starannie rozkładane na podłożu za pomocą czterech innych kończyn, a owad obracał się wokoło, budując delikatną, krętą kolumnę, w której zamierzał złożyć jaja. Zupełnie jak mój koszotkacz, myślał chłopak. Zik, pomyślał Tajen. Gdzie ja słyszałem to imię? Zajrzał w myśli innych uczniów, a potem nauczycielki. To właśnie w jej umyśle po raz kolejny usłyszał imię. Przyglądała się wynalazkowi chłopaka. Nie ma wątpliwości, kto miał wpływ na ten wytwór, myślała z dezaprobatą. Tajen zrozumiał, że Zik nie jest nauczycielem, choć jeszcze do niedawna był. Kiedy ta właśnie kobieta dostała awans zamiast Zika, on rzucił posadę nauczyciela i teraz projektował urządzenia dla klientów szkoły. Nieustannie brakowało mu pieniędzy, podobnie jak wszystkim wynalazcom z lifter, którzy nie chcieli tworzyć insektoidów bojowych. Poza tym dodatkowo pogarszał swoją sytuację, przedłużając realizację zamówień. Dodawał bowiem elementy, o które klienci nie prosili, albo zmieniał koncepcję urządzenia i zaczynał od nowa. Jego siostra Dal lepiej radzi sobie w interesach, myślała nauczycielka. Dal, Zik i Dal. Tajen wydał z siebie stłumiony okrzyk. Właśnie przypomniał sobie tych dwoje. Byli jego studentami podczas ostatniego cyklu, który spędził w lifter. Widocznie wrócili tu, by dokończyć edukację. I wygląda na to, że oboje wyspecjalizowali się w magii mechanicznej. Ogarnęło go dziwne, przyjemne uczucie. Zdał sobie sprawę, że to duma. Jednak szybko go opuściła. Jaką zapewnił im przyszłość, skoro ludzie postanowili wykorzystywać magię mechaniczną wyłącznie w celach bojowych? Co by zrobili, gdyby udało mu się zniszczyć wszystkie magiczne urządzenia? Nagle przeszła mu ochota na dalsze poszukiwania asystenta, lecz zmusił się, by odnaleźć Zika i pozostałych wynalazców, o których myślała nauczycielka. Skoro Zik pracował powoli, może lepiej byłoby porozmawiać z kimś innym. Odnalazł wszystkich na niższych piętrach. Wspólnie jedli późne śniadanie. Jak na ironię w piwnicy. Może ponure sale pod ziemią to miejsca, w których kończą wszyscy twórcy magicznych urządzeń? Zadumał się. Przeglądając ich myśli, dostrzegł rozmaite opinie o swoim byłym studencie. Wielu sądziło, że Zik jest najlepszym wynalazcą. Niektórzy go nie lubili. Zazdrościli mu bowiem talentu albo zwyczajnie uważali, że są lepsi. Jeśli nie w pracy, to z pewnością w zarabianiu na swoich wynalazkach. Kilkoro z nich tworzyło wyłącznie insektoidy bojowe i tym się szczyciło. Zik ich nie lubił. Tajen zapamiętał sobie ich imiona. Żadna z tych osób nie była szczególnie potężnym magiem i między innymi dlatego pociągała je magia mechaniczna. Zauważył także, że niektórzy byli związani z odnowicielami. Żałował, że nie może sprowokować ich, by o nim pomyśleli. Dowiedziałby się wówczas, kto uważa go za szpiega i zdrajcę. Kiedy posiłek i pogawędki dobiegły końca i zebrani się rozdzielili, by wrócić do swoich pokojów, Tajen zdecydował, z kim porozmawia. Najpierw z Zikiem. Bardziej zależało mu na talencie asystenta niż na jego szybkiej pracy lub dochodowych projektach. Oczywiście mogło się okazać, że ten młody człowiek nie zechce opuścić lifter i pomagać byłemu nauczycielowi, nawet za niebotyczne wynagrodzenie. Więc Tajen wybrał spośród pozostałych osób jeszcze kilkoro kandydatów. Kiedy Zik wrócił do siebie, Tajen odepchnął się od świata na tyle, by szkoła niemal zupełnie rozmyła się w bieli, a potem poszybował ku podstawie budynku. Gdy znalazł się w jego murach, ledwie był w stanie orientować się w otoczeniu, lecz dzięki temu jego także trudno było dostrzec. Skierował się ku pokojowi Zika, zbliżył się do świata i wylądował dopiero, gdy dostrzegł pusty korytarz, w którym nikt nie mógł go zauważyć. Kiedy otoczyło go powietrze, szybko rozejrzał się za myślami pobliskich osób i odnalazł Zika w pokoju, do którego prowadził równoległy korytarz. Tajen odepchnął się od świata i poszybował w to miejsce. Młodzieniec siedział przy biurku, zgarbiony nad bogato zdobioną blaszaną skrzyneczką. Był tak pochłonięty pracą, że nie zauważył materializującego się Tajena. W byłym studencie nie zostało już nic z dawnej chłopięcości. Młody mężczyzna wciąż był jednak smukły, a jego proste czarne włosy sięgające pod bródka nie były w stanie przysłonić wydatnych kości policzkowych. Brązowa cera była bledsza niż Tajen pamiętał, ale pewnie chłopak spędzał większość czasu w tym pokoju w podziemiach. Tajen przysunął się do niego i zauważył, że w skrzyneczce znajduje się skomplikowany mechanizm. Było to urządzenie rymujące, które po zarejestrowaniu ostatniego słowa w zdaniu miało odpowiadać innym słowem, kończącym się na tę samą sylabę, o ile tylko Zik zdołałby znaleźć sposób na zachowanie w nim tysięcy słów. Tajen nabrał powietrza, żeby coś powiedzieć. Nagle Zik krzyknął i odwrócił się pośpiesznie. Wpatrzył się w Tajena, który od razu zaczął go przepraszać. Nie nauczyli cię pukać? Odezwał się chłopak z napięciem, gdy Tajen w końcu zamilkł. Przepraszam. Zik zmarszczył czoło i zmrużył oczy. Tajen, to naprawdę ty? Tajen zerknął na siebie. Nie zauważył jednak niczego dziwnego. Tak, dlaczego pytasz? Młodzik pokręcił głową. Wyglądasz jakoś inaczej. Przypomniał sobie, jak Riel ostrzegała, że jego wygląd może się zmieniać pod wpływem oczekiwań innych osób i przeszyło go uczucie niepokoju. Jak? Nie wiem, niby tak samo, a jednak inaczej. To wiele wyjaśnia. Zik wzruszył ramionami. Nie za wiele, nie zmieniłeś się na gorsze, dodał. Nadal masz urok tego bladego, pozornie niedbającego o wygląd przystojniaka. Dzięki. Co cię w takim razie sprowadza w moje skromne progi? Tajen wziął głęboki oddech i postanowił od razu przejść do rzeczy. Chciałbyś dostać pracę? Zik uniósł brwi. Żartujesz? Nie. Potrzebuję asystenta. Szukam sposobu na unieszkodliwienie albo nawet zniszczenie insektoidów, które wykorzystuje się do walki i... Tak, przerwał mu Zeke. Tajen milczał przez chwilę. Tak? Chcę tę pracę. Ale nie umówiliśmy jeszcze zarobków. Zeke wstał. Coś wymyślimy. Jeśli będę mógł wepchnąć insektoidy bojowe w tyłki tych nadętych wynalazców, to będę pracował za darmo. Złowrogi uśmiech na chwilę zagościł na jego twarzy. Nie twierdzę oczywiście, że nie przyjmę zapłaty. Nie mam innego źródła dochodów i pracuje mi się znacznie lepiej, gdy nie umieram z głodu. I łatwiej ze mną wytrzymać, gdy nie śmierdzę po wielu dniach bez kąpieli. Rozbawiony Tajen, zaskoczony jego zapałem, zastanawiał się, co jeszcze powiedzieć. Będziemy pracować w tajemnicy, przestrzegł go. Żadnego wpychania nikomu urządzeń, póki nie zostaną zniszczone. Oczywiście, Zeke wzruszył ramionami. Podżegacze nie będą mieli szans na kontratak. Mogą chcieć się zemścić. Powiem im, że to twój pomysł, ty powiesz, że mój. Tak czy siak będziemy mieć tylu zwolenników, ilu przeciwników. Wyrzucił ramiona w górę. Z nieba posypią się zamówienia i pieniądze. Cóż, w takim razie masz tę robotę, Zeke. Oczywiście, jeśli nie będziesz zadowolony z pracy, przeniosę cię tu z powrotem. Masz moje słowo. Zeke uniósł brwi. Zabierasz mnie stąd? Rozejrzał się po pokoju i roześmiał jak szaleniec. Zabierasz mnie stąd? Gwałtownie przeniósł wzrok na Tajena. Jak jest tam, gdzie mieszkasz? Tajen popatrzył wokół i wzruszył ramionami. Podobnie jak tu, tylko mam więcej miejsca. Ale lepsze towarzystwo. W takim razie się spakuję. Zaczekam. Domyślam się, że chcesz dokończyć pracę i pożegnać się z... Nie, może się tym zająć ktoś inny. Zeke wskazał na skrzynkę. Ale zostawię list do dyrekcji i do siostry. Podszedł do biurka i wydobył papier i pióro. Co udal? Młodzieniec zasępił się. Nie rozmawialiśmy ze sobą od 4 cykli. Podczas wojny stanęła po stronie buntowników, ja... Nie. Ale po stronie Reina także nie byłem. Nie lubię przemocy. Zeke nie zauważył grymasu Tajena, bo skupił się na pisaniu. Słychać było tylko skrobanie pióra o papier. Skończył list i po krótkim wahaniu zabrał się za jeszcze jeden. Zanim się z nim uporał, Tajen pojął istotę konfliktu między rodzeństwem. Dal dołączyła do buntowników, gdy przywództwo objął Baluka. Zeke nie chciał jej towarzyszyć ani uczestniczyć w ostatecznej bitwie. Nie sądził, że Dal odejdzie bez niego i nie wierzył w zwycięstwo buntowników. Jego przewidywania się sprawdziły, a w dodatku siostra była przekonana, że zachował neutralność, bo jest tchórzem. Odnowiciele nie zdołali powstrzymać magów postępujących równie niegodziwie co Valhan i jego sojusznicy. Wszędzie szalały wojny. Światy zwracały się przeciwko sobie. Magowie pragnęli rozbudowywać swoje imperia, kolejne światy pozbawiano magii. Zeke wrzucał do worka ubrania i inne rzeczy, zastanawiając się, czy siostra będzie zadowolona ze zniszczenia insektoidów bojowych. Ucieszę się, że dołączyłem do Tajena, bo kiedyś przewodził buntownikom. Chyba, że rzeczywiście był szpiegiem. Zeke zawahał się. A nawet jeśli, to co mi do tego? Wzruszył ramionami, podniósł worek, skrzywił się pod jego ciężarem, a potem wyjął z niego kilka rzeczy i rzucił je na niezaścielone łóżko. Nie wiem, ale pewnie się dowiem. Zarzucił bagaż na ramię, rozejrzał się i skinął głową. Jestem gotowy. Kilka solidnych narzędzi, parę prezentów od siostry i trochę wygodnych ubrań. Zadumał się Tajen, przypominając sobie, jak sam starannie pakował się przed opuszczeniem lifter. On już wie, co jest dla niego najcenniejsze. Wyciągnął rękę. Zeke uśmiechnął się od ucha do ucha i chwycił ją. Tajen odepchnął się między światy i ruszył z powrotem do swojej pracowni.